Szanowni Państwo, rozmawiamy dzisiaj o odnawialnych źródłach energii. Na przykładzie programu, który od 24 lat prowadzi Fundacja Wspomagania Wsi. Naszym ekspertem jest pan Krzysztof Lenart, który od 24 lat objeżdża wszystkie polskie rzeki, wszystkich miłośników energetyki odnawialnej i oferuje pomoc, o ile jest im potrzebna. Gwoli wyjaśnienia, jesteśmy w takim momencie, w którym ważą się losy ustawy o odnawialnych źródłach energii, ale również o kształcie tzw. energetyki obywatelskiej, prosumenckiej, rozproszonej. Jestem bardzo ciekaw, panie Krzysztofie, jak z tej perspektywy 24 lat potrafiłby zdefiniować, czym dla pana jest ta energetyka obywatelska?
Energetyka obywatelska to jest to, co się jeszcze nie w ogóle w Polsce nie narodziło. My staramy się natchnąć ludność wiejską, ludność niewielkich ośrodków miejskich również do tego, żeby próbowała korzystać z odnawialnych źródeł energii na potrzeby autonomiczne. To znaczy, żeby nie produkować energii na sprzedaż, bo to najłatwiej, ale biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia, które oni są w stanie uradzić finansowo i technicznie, żeby próbowali wykorzystywać właśnie autonomiczne, niewielkie źródła energii odnawialnej, takie jak wodna, energia słońca, ewentualnie niewielka siłownia wiatrowa. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ no, tak się dzieje, że ten najprostszy sposób pozyskiwania energii i ciągnięcia z tego jakichś pożytków finansowych polega na sprzedawaniu energii do sieci państwowej.
W jaki sposób winna wyglądać polityka energetyczna gmin uwzględniająca odnawialne źródła energii?
To za duże chyba słowo polityka, dlatego że ich...
Czy za duże, jak nie za duże. Taki jest obowiązek. Każda jednostka samorządu terytorialnego ma mieć dokument pod tytułem polityka energetyczna. I teraz jest kwestia, co się do niego wpisze. Czy przypiszesz się od sąsiada, czy też się on się na nowo wymyśli? Co byśmy mogli poradzić?
Ale więc jeżeli chodzi o pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych, najprostszym sposobem jest spalanie biomasy. No bo drewno jest biomasą, jest to energia odnawialna, jak wiadomo. Ten temat jest nielubiany, jest w powijakach. Powstały różne instalacje tam spalania słomy i tak dalej, i tak dalej. Myśmy mieli tak jedną przygodę z takim inwestorem. To się dobrze nie skończyło. Natomiast czekamy, żeby ktoś się za to profesjonalnie zajął. W terenach, gdzie są rozległe uprawy wszelkiego rodzaju żyta czy pszenicy, tej słomy jest ogromna ilość. Proszę sobie wyobrazić, że wartość energetyczna słomy jest większa od wartości energetycznej węgla. Problem jest tylko, jak taką słomę zaprzęgnąć do roboty, bo to takie małe, lekkie, dziurę ma w środku, prawda? Natomiast ta otoczka słomy jest bardzo wysoko energetyczna. Trzeba ją niestety tylko sprasować, żeby nie dopuścić do takiego spontanicznego spalania. Były takie próby robione w województwie lubelskim, gdzie próbowano taką słomę brykietować i podawać spalaniu tak zwanemu beztlenowemu, czerwony Holzgas. I to podobno chodziło, bo to jest najlepsza metoda, ponieważ Holzgas jest sprężany i podawany w różnych dawkach albo do pieca, albo też podawany jest do turbiny. Turbiny albo silnika.
To jest biogaz. Co jeszcze? Co by jeszcze?
No przede wszystkim energia solarna. No bo to jest źródło niewyczerpane i to jest źródło bardzo przyjazne i dosyć łatwe do kiełznania. Problem jest tego rodzaju, że jakoś trudno przekonać szczególnie mieszkańców wsi, że prostymi sposobami, stosunkowo sposobami, można wykorzystać energię solarną, na przykład do grzania wody albo do suszenia płodów rolnych. Zwykły rękaw zrobiony z plastikowej, tuba plastikowa czarna, może znakomicie zwielokrotnić efekt suszania na przykład siana. To samo z energią elektryczną, tak zwaną bezpośrednią konwersją na ciepło w kolektorach selektywnych. Ja sam taki kolektor sobie powiesiłem. I czuję się znakomicie nie tylko z tego powodu, że mogę się do odwały kąpać latem, ale również ja się uniezależniam od naszego nielubianego polityka Putina, ponieważ w momencie, kiedy nam odejdzie, jakieś źródło odetnie, to ja sobie tam dam radę. To się w tej chwili, my teraz mówiąc poważnie, kolektory selektywne, dobre kolektory selektywne, one się spłacają gdzieś w około 8-10 lat. Ja przyznaję, że dostałem dotację z Unii, na co nie liczyłem zresztą, tam 30 parę procent, i trwałość takiej instalacji jest około 25 lat. I może być.
To dobrze, to mamy jakby solary, które mogą być, znaczy fotowoltaika, która służąca do produkcji prądu i do produkcji ciepła. Co jeszcze można byłoby jakby rekomendować i jakby rozbudowywać?
No więc jeśli chodzi o wiatraki, sprawa jest gorsza. Dlatego, że wiatr jest medium bardzo kapryśnym i takim nieprzewidywalnym czasami. Profesjonalne turbiny wiatrowe o mocy już w tej chwili do 3 MW nawet sobie wiele nie robią z podmuchu wiatru. Jest to system automatycznego naprowadzania na wiatr, odpadania od wiatru, ale to są instalacje, których koszt wielokrotnie przewyższa możliwości gminy.
Zostaje nam jeszcze chyba geotermia. A co pan powie o geotermii?
Z geotermii sprawa jest o tyle prosta, a z drugiej strony nieprosta, bo geotermia całe polega tak mówiąc prawu górniczemu. Niestety, więc korzystanie z geotermii dla przeciętnego użytkownika jest zastopowane, niestety. To nie jest prosta sprawa. To się wiąże również z jednym, bo są tak zwane pompy cieplne, bo to jest... Pompa cieplna to jest bardzo ładne urządzenie, które znakomicie współpracuje z kolektorem słonecznym. Nadmiar energii cieplnej można poprzez system spirali wrzucić w grunt przez wymiennik i podgrzewać półprzestrzeń gruntową pod budynkiem, a wtedy pompa cieplna odbierze mi tę energię. To jest jakby rezerwuar energii cieplnej w gruncie. Ja to sobie zimą odzyskam i będę z tego miał energię do ogrzewania domu.
W tej sytuacji ma pan dom tak zwane zeroemisyjne, czyli niskoemisyjne, albo dom pasywny?
Oczywiście, to nie jest dom pasywny. To jest hybryda, która polega na tym, że to jest rezerwuar, bufor energetyczny, który działa w ten sposób, że w sytuacji, kiedy ja mam nadmiar energii z energii solarnej, mam powiedzmy 4 metry kwadratowe kolektora. O 12 w południe 22 czerwca naleją mi 4 kW mocy. Cały czas, no powiedzmy w przedziale 3-4 godzin. Tyle energii mi jest niepotrzeba. W związku z tym ja nadmiar tej energii wprowadzę w grunt. Ten grunt się podgrzewa. To nie ucieknie daleko. I zimą ja zaprzęgam pompę cieplną, która mi tę energię odzyskuje. No, pompa cieplna jest to jakby odwrócenie pracy lodówki zwykłej. Efektywność pompy cieplnej zależy od różnicy temperatur między ośrodkiem zimnym a ośrodkiem ciepłym, prawda? Ta różnica temperatur będzie większa oczywiście, jak ja ten grunt podgrzeję.
Czy pana doświadczenia w takim razie, bo teraz mówią, że na OZE się oszczędza czy zarabia?
To jest to samo.
No, zależy. Nie, bo jeżeli się podejdzie do OZE, tak jak podchodzą jakby różni przedsiębiorcy i zwolennicy wprowadzenia tzw. zielonych certyfikatów, to będą używać pojęcia, że się zarabia.
To się i zarabia, i oszczędza. Oszczędza się dlatego, że pan nie czerpie energii z sieci państwowej, a ta energia jest droga, bo mówię 60 groszy kilowatogodzina kosztuje już, a jednocześnie oszczędza pan, jeżeli ma pan turbinę, prawda, która produkuje, produkuje energię. Więc pan oszczędza. Pan oszczędza w ten sposób, że pan nie spożytkowuje energii z sieci państwowej. To nie widać, bo pan nie ma pieniędzy w kieszeni. Pan ma w kieszeni pieniędzy dlatego, że pan oszczędza. To jest taki obieg zamknięty. No.
Mówiliśmy różne rodzaje energii odnawialnej. Pozostaje ta, która panu najwięcej życia zabrała, czyli energetyka wodna. Jakie pan widzi perspektywy dla tej małej energetyki wodnej, dla tych właśnie MEF?
Duże możliwości wykorzystania niewielkich cieków, szczególnie w górach, tam gdzie można bez rujnowania środowiska naturalnego zainstalować niewielką turbinę wodną, prostej konstrukcji, która mogłaby zaopatrywać 2-3 gospodarstwa wodne w czystą energię cieplną chociażby, żeby nie palić opon.
W Polsce nie budujmy wielkich hydroinstalacji, bo na to rozumiem już nie ma miejsca.
Nie ma.
Pozostają w takim razie niewielkie obiekty na rzekach zimnych, to można właśnie myśleć o takich, które spożytkują tą turbinę Archimedesa i jakby podobne. Ale generalnie jakby rozumiem, że oczekiwałby Pan czy od przedsiębiorców, czy też od samorządu, żeby w ogóle brali pod uwagę wykorzystanie każdego cieku wodnego do, na potrzeby jakiejś energetyki. Czy są jakieś miejsca, w których jednak nie, tu absolutnie nie budujmy.
W rzekach nizinnych nie ma właśnie przeciwwskazań, żeby taką elektrownię niewielką postawić. Ja piszę w tych swoich wydawnictwach fundacyjnych, dlaczego nasz program nazywa się Odbudowa retencji na rzekach nizinnych. No dlatego, że rzeka nizinna przez swój charakter, przede wszystkim charakter ichtiofauny oraz spadku podłużnego powoduje, że ta retencja życiodajna jest rozległa, bo to jest teren płaski. Oprócz tego ingerencja z piętrzeniem dwumetrowym, dwuipółmetrowym na rzece nizinnej raz powoduje rozległą, zbawienną retencję, a oprócz tego ta rzeka nie doznaje tego szoku, jakiego doznaje rzeka górska, jak ją się przegrodzi. Tam się zmienia termika. Momentalnie są wyrugonowane, prawie momentalnie, ryby zimnolubne, a więc pstrągi, lipienie i ryby wędrowne. Rzeka się eutrofizuje, bo górny zbiornik zarasta. Pojawiają się oczywiście turyści natychmiast, prawda, i ta cała ich otoczka z tym związana, ale tym nie będę mówił, bo się za bardzo ekscytuję tym, prawda? Natomiast na rzekach nizinnych proszę spróbować spłynąć może rzeką w Krą i tam 3-4 nasze obiekty powstały, teraz nas, ostatni też będzie budowany tutaj w Sochocinie. To jest rzeka, która aż łaknie takiego młyna wodnego, takiego podpiętrzenia.
W Sochocinie?
Tak, proszę pana. I to jest, ten spływ jest, ten wpływ tej rzeki, tego piętrzenia jest jednoznacznie pozytywny. Daje czystą energię, daje dużą retencję i lekko na tym stopniu dywersyfikuje warunki życia biologicznego. Pozytywnie. Ono je wzbogaca. Tam powstają siedliska różnych wielkich ryb, które mogą przychodzić wędkarze, tam szczupaki, jakieś sumy inne. Dzieci się bawią na tym zbiorniku górnym, pływają. I wszyscy są zachwyceni. Proszę pojechać do Brudnic, koło Żuromienia, to pan zobaczy, że pan nie wyobrazi, jak może ta wieś Brudnicy bez tego stopnia wodnego istnieć w ogóle. To jest samo dobro.
Podsumowując, z pana powieści wynika, że w budowie elektrowni wodnych, ale również innych jakby źródeł energii, najmniej chodzi o wartość materialną, nie o prąd chodzi. Chodzi raczej, powiedziałbym, o tę całą otoczkę, która powstaje dzięki takiej inwestycji.
Tak, no oczywiście myśmy tej retencji wodnej, gruntowej szczególnie, nabudowali w Polsce, stworzyli ogromne ilości. Te rzeki zupełnie inaczej w tej chwili wyglądają. Ten odpływ powierzchniowy jest zrównoważony. Te rzeki są zabezpieczone przed w okresach suszy na przykład, bo w sytuacji, kiedy retencjonujemy 50, 60, 80 tysięcy metrów sześciennych wody w gruncie w rozległej dolinie, to ta rzeka może być z tego bufora karmiona w okresach niżówkowych. O, tak to wygląda.
Serdecznie dziękujemy.
Ja dziękuję.